Tak, drodzy Państwo, 8.14 na naszych zegarach. Jakbyście nie wiedzieli, co to były za dźwięki, to był start rakiety w kosmos. A my teraz cały czas kontynuujemy nasze tematy. Gościem Radia Wnet jest Ernest Wagner, ekspert z branży IT, sztucznej inteligencji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam uprzejmie.
Wiem, że przysłuchiwał się pan naszej rozmowie z profesorem Grzegorzem Wrochną, prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej. Poruszyliśmy temat balonów, które spadły na terytorium Stanów Zjednoczonych. Mamy już nieco więcej informacji. Prezydent USA Joe Biden poinformował o ustaleniach wywiadu i może najpierw od tej sprawy zacznijmy. Co wiadomo na temat tych dziwnych obiektów nad naszymi głowami?
No tak, więc historia tego balona w ogóle się zrobiła dosyć zabawna i niewątpliwie będzie takim polem teorii spiskowych z tego powodu, że zawsze jak częściowo utajnione tematy pojawiają się, to spiskowe teorie idą ślad za tym, co jest zrozumiałe oczywiście w pewnym sensie. Natomiast może takie niepotwierdzone informacje przytoczę, które mi się udało wyszukać w ciągu ostatnich dni na ten temat. To oczywiście są takie informacje, których nikt oficjalnie nie potwierdzi, bo się nie da dyplomatycznie do takich rzeczy przyznać. Nikt nigdy się do nich nie przyznaje, ale w kręgach powiedzmy analitycznych, takich otwartych, no, szumi, że to była platforma szpiegowska chińska i to jakby już jednoznacznie no, ustalono, powiedzmy, tylko nie będziemy mieli oficjalnych potwierdzeń z żadnego ministerstwa oczywiście. Chińczycy twierdzą, że to były jakieś badania meteorologiczne, takie ściemy różne wysyłają w stronę Amerykanów, no bo coś muszą powiedzieć. Natomiast sytuacja wygląda na to, że jest następująca. Ten balon wleciał w przestrzeń powietrzną Stanów Zjednoczonych, został wykryty już nad Alaską i potem leciał nad morzem, północną częścią Pacyfiku pod Alaską i przeleciał od strony północnego zachodu na terytorium Stanów Zjednoczonych i nie został zestrzelony przez cały ten czas, jak leciał. Z takich to następujących powodów. Pierwsze, nad Alaską zestrzelenie go sprawiłoby, że ta platforma szpiegowska by wpadła do wody. Natomiast wody w tamtych rejonach są dosyć głębokie, około 4 kilometrów, więc wyłowienie tych części, na czym Amerykanom oczywiście zależało, by było bardzo kłopotliwe. Potem z kolei, jak leciał nad terytorium Stanów Zjednoczonych, to jest dosyć duży balon i ta cała platforma to jest taki spory sprzęt. To nie jest balonik taki, jak dla dzieci w zoo się daje, tylko naprawdę olbrzymi kawał sprzętu, olbrzymi balon. I w związku z tym zestrzelenie go na terytorium Stanów Zjednoczonych stanowiłoby zagrożenie nawet na terenach rzadko dosyć zamieszkałych, więc czekano, aż on przeleci nad Atlantyk i potem u wybrzeży Karoliny chyba, czy Florydy, jakoś tam w tych rejonach takiego południowego wybrzeża Stanów Zjednoczonych Wschodniego. Zestrzelono go nad morzem, nad Oceanem Atlantyckim, na obszarze szelfu oceanicznego. I tam głębokość średnia jest około 50 metrów chyba, czy 70, więc wyłowienie tego oczywiście nie stanowi problemów. I przez cały ten czas dodatkowo Amerykanie nasłuchiwali spektrum radarowego i tam różnych czujników, sensorów z tego balonu po to, żeby zebrać informacje na temat chińskich technologii wojskowych, które oczywiście są utajnione i każda informacja na ten temat daje przewagę wywiadowczą, więc wygląda na to, że Chińczycy chcieli poszpiegować, ale to Amerykanie ich poszpiegowali. Cała platforma leciała takim dosyć oczywistym torem nad Montaną, Wyoming i tam różnymi innymi instalacjami atomowymi i wygląda na to, że Chińczycy chcieli po prostu przyjrzeć się instalacjom rakiet balistycznych amerykańskich, bo tam jest kilka po prostu takich problemów związanych z tymi rakietami, z ich utrzymaniem, tankowaniem i tak dalej, których Chińczycy jeszcze nie do końca dobrze rozwiązali i chcieli po prostu popatrzeć, jak koledzy ze Stanów to robią. Natomiast Amerykanie, widząc ten balon, bo balon to nie jest jakaś taka bardzo niewidoczny obiekt, z góry już pochowali, wszystko pozamykali, więc Chińczycy dostali w zasadzie informacje te, które mogliby dostać z satelitów. Nic ponad to specjalnie z tego, co się przyjmuje. Natomiast Amerykanie dostali bardzo dużo informacji na temat chińskich sensorów, więc stół się odwrócił i śmieszna sytuacja z tego wynikła. No, Chińczycy tutaj trochę niekompetentnie wygląda na to, chyba zadziałali.
Tutaj trochę niekompetentnie, ale tak naprawdę płynnie możemy przejść już teraz do tematu rywalizacji mocarstw w kosmosie. Kiedyś jednym z takich najmocniejszych graczy była Rosja. Dzisiaj raczej my głównie skupiamy się na Chinach i na Stanach Zjednoczonych. No właśnie. Opowiedzmy, jak obecnie wygląda sytuacja? Kto jest silniejszym graczem, jeżeli chodzi właśnie o eksplorację kosmosu, no i też o tą obecność, bo dzisiaj to jest chyba takim kluczowym tematem.
No na pewno Chińczykom nie można odmówić kompetencji. Bardzo, bardzo dzielnie sobie radzą w przestrzeni kosmicznej ostatnie dekady. Natomiast też nie wpadałbym w taki fatalizm i przerażenie, że przegonią naszych sojuszników, no bo jednak te bloki już się zarysowują, my jesteśmy po jednej stronie, oni po drugiej, więc wiadomo, że będziemy trzymać kciuki raczej za naszych. No i tutaj, jeżeli chodzi o technologie zarówno militarne w kosmosie, jak i cywilną infrastrukturę, nie wiemy wszystkiego oczywiście, co w Chinach się dzieje, bo wiele z tych rzeczy jest upewnionych. Natomiast wygląda na to, że jakkolwiek te inicjatywy przyspieszyły w Chinach bardzo w ostatnich latach i naprawdę kilka ciekawych sukcesów się pojawiło po stronie chińskiej, to jednak to nie jest równy rywal dla Stanów Zjednoczonych w eksploracji kosmosu, zwłaszcza od czasu, kiedy na tą przestrzeń, do tej przestrzeni dołączyły prywatne firmy. W szczególności mam na myśli tutaj SpaceX, ale Blue Origin też ma kilka ciekawych projektów. Zarówno pojemność rakiet, które wynoszą ładunki na orbitę, reużywalność. W wielu tych aspektach, mimo że Chiny czynią jakieś postępy, to jednak to nie jest to samo. No już pomijam technologie cyfrowe. Teraz jeszcze to wszystko może w Chinach spowolnić ze względu między innymi na bany eksportu technologii do Chin, które zostały nałożone w ostatnich miesiącach.
To w takim razie powiedzmy, skoro już poruszyliśmy temat firmy SpaceX i Elona Muska, to opowiedzmy, mamy ogromne tak naprawdę plany na przyszłość, nawet hotele, które, czyli rakiety, które będą miały takie kabiny, ale takie kabiny, które wcale nie tak bardzo dalekiej przyszłości mają właśnie mieć standard nawet czy pięciogwiazdkowych hoteli. Jak wygląda obecnie, na jakim etapie są te projekty Elona Muska, jak wygląda kwestia właśnie na przykład wyruszenia w stronę Marsa?
No więc z Elonem Muskiem to zawsze ciężko z tymi datami jest oczywiście, bo on stawia te terminy dosyć ambitne, potem często są opóźnienia, no bo są to bardzo skomplikowane projekty, po prostu bardzo wiele osób pracuje, wiele zespołów nad tym. Są drobne opóźnienia oczywiście zawsze w tym. Natomiast tak estymując, jeżeli można tutaj strzelić jakąś datę, to ja bym podejrzewał, że jest szansa, że bezzałogowy statek SpaceX ma szansę dolecieć jeszcze w tej dekadzie na Marsa. Co do lotu załogowego, bym powiedział trochę później, pewnie w kolejnej dekadzie prawdopodobnie. Natomiast pierwsze statki pewnie będą lądować jeszcze w latach 20. tego wieku.
To jeszcze opowiedzmy o komercjalizacji tak naprawdę sektora kosmicznego, eksploracja w kosmosie i o jakich pieniądzach możemy mówić. Nie musimy tutaj podawać konkretów, ale jak to jest ważna obecnie gałąź przemysłu, jak patrzymy nawet z perspektywy ostatnich kilku lat i tego, jakie korzyści finansowe przynosi, to w którą stronę ta komercjalizacja zmierza, czego możemy się spodziewać w perspektywie najbliższych lat?
No, dłuższa perspektywa komercjalizacji, czy nawet industrializacji, można by powiedzieć, kosmosu jest bardzo interesująca, bo ma ona miejsce oczywiście na niskich orbitach ziemskich od wielu lat. To w zasadzie nawet, można by powiedzieć, nie jest specjalna nowość. To znaczy mamy zarówno systemy nawigacyjne, telekomunikacyjne, tysiące satelitów. Natomiast to, co może ciekawego się zdarzyć w najbliższych dekadach, może powiedzmy bardziej ogólnie w tym wieku, to są takie większe instalacje orbitalne i kolonizacja Srebrnego Globu, czyli naszego Księżyca, łącznie z produkcją przemysłową na miejscu, bo to, czego co czasami się pomija, co jest kluczowe dla dalszej ekspansji w kosmosie, to jest produkcja różnych elementów, w tym przede wszystkim paliwa i wody, wydobywanie wody i produkcja paliwa w przestrzeni kosmicznej.
I my jeszcze do tych tematów na pewno będziemy wracać na antenie Radia Wnet. Ernest Wagner, specjalista od sztucznej inteligencji, związany także z branżą IT. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Drodzy Państwo, spoglądam na zegarek. Mamy 8:25, ale mamy jeszcze dużo piosenek, kosmicznych piosenek. No i może jest pod numerem 6 zespół The Police, Walking on the Moon, a my wracamy za kilka chwil.